Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 15 szafar 1448 roku po Hidżri, albo też Tricessimo die Julii, Anno Domini, Bismillessimo, Vicessimo, Sexto. Państwa, zachęcam Państwa do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Państwo widzicie zresztą, że często się odcinki nie pojawiają na stronie głównej, to tylko dzięki Państwa takim interakcjom można z tym powalczyć, prawda? Proszę też o podawanie dalej, propagowanie tego kanału, bo bez tego się po prostu rozwijać nie będzie. Poza tym dziękuję Państwu bardzo za wsparcie i wczoraj na Superczacie, i dzisiaj wsparcie na Patronite, i na inne sposoby, to dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Wśród grona nowych lub powracających patronów witam pana Artura Stachurę, panią Anonimową, panią Annę Zaleską i panią Grażynę Darownę. Proszę Państwa, zaczynamy od bardzo mocnego wejścia. Od razu Państwu powiem, że ja miałem inny pomysł na to, co powinno być dzisiaj tematem wiodącym, ale mnie przekonał Chat GPT, że oto to jest dużo fajniejsze, dużo ciekawsze i dużo mniej wyeksploatowane. Ja też stwierdziłem, że jak ja znowu zdam, teraz Trump kontratakuje, to będę musiał już to numerować, tak? Trump atakuje, kontratakuje po raz 45, Iran odpowiada po raz 46. W związku z tym zaczniemy od mocniejszego wejścia i czegoś, co się rzadko zdarza. Otóż ludzie Trumpa przejmują FIFA, protest UEFA. Tak to sobie taki tytuł mi wymyślił czat i ja się z nim akurat zgadzam. Jest to wielki skandal międzynarodowy, ponieważ jest międzynarodowy i z polityką międzynarodową w tle. W związku z tym zdecydowałem się, że ja o tym opowiem od razu. Zaznaczam, że nie uzurpuję sobie prawa do bycia specjalistą od piłki kopanej w żaden sposób, również od nożnej. Natomiast plan sprzedaży FIFA rozwścieczył kibiców, rozwścieczył również niektóre federacje narodowe, Unia Europejska, przepraszam, UEFA tak naprawdę, czyli Federacja Europejska jest w stanie rewolucyjnym, tak? Można powiedzieć, tam już się bagnet na broń nakłada, konie, prawda, kulbaczy i tak dalej. To, co się wydarzyło, ale natomiast ja Państwu opowiem bardzo dokładnie, co tam się dzieje, co się wydarzyło. Mam dosyć dobre opisy tego i to z prasy bardzo poważnej, ekonomicznej, która opisuje cały ten mechanizm. No przede wszystkim to wszystko rozpoczęło się po tajnych rozmowach w zeszłym roku, kiedy Infantino, prawda, czyli najbliższy kolega Trumpa, teraz będzie śledztwo w kongresie, na ile bliski, jak się okazuje, więc spotkał się z Joshuą Kushnerem, który jest inwestorem venture capital, no i jest spokrewniony w pewnym sensie z prezydentem Trumpem. Rozmowy między Kushnerem a szefem FIFA Infantino koncentrowały się na znalezieniu sposobów na maksymalizację przychodów FIFA z jej aktywów komercyjnych, jak twierdzą anonimowe osoby zaznajomione ze sprawą. Organizacja jest teoretycznie nie organizacją non-profit, ale co 4 lata zarabia nam na Mistrzostwach Świata Mężczyzn, a czy jeśli chodzi o piłkę nożną, tak? Około 15 miliardów dolarów. Natomiast traci oczywiście te pieniądze w latach przerw. Kushner ze swojej strony inwestował pośrednio w branży sportowej w przeszłości i szukał nowych możliwości dla swojej firmy znanej jako Thrive. Thrive się pisze. Otóż FIFA natomiast ma pomysł, żeby znaleźć sposób na lepszą monetyzację swoich praw medialnych i na początku 2026 roku zaangażowała JP Morgan Chase & Co., żeby opracować sposób na ich oddzielne pakietowanie, ofertę inwestycyjną, zidentyfikować potencjalnych inwestorów, którzy mogliby być zainteresowani udziałami, prawda, w FIFA. Teraz FIFA realizuje plan pozyskania aż 4 miliardy 200 milionów dolarów od nowej spółki właśnie holdingowej Thrive i innych zewnętrznych inwestorów. Natomiast z drugiej strony została skrytykowana za ten cały proces przez kibiców. Kilka tygodni po zakończeniu Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej ci, którzy są krytykami, potępiają to, co postrzegają jako spłycenie futbolu, sprowadzenie tak naprawdę do przedsięwzięcia stricte biznesowego i że interesy tutaj będą przedkładane na sławę i to, co najlepsze dla sportu. Tak? Wskazuje się zresztą na byłych urzędników odpowiedzialnych za korupcję oraz poparcie Infantino dla Trumpa i jego administracji. No więc tak, generalnie znany z tych swoich inwestycji venture capital, brat Jareda Kushnera, prawda, czyli zięcia Trumpa, Joshua Kushner, od lat pośrednio się angażuje w różne przedsięwzięcia sportowe. Na przykład, jak wskazuje dzisiaj prasa amerykańska, w 2018 roku został inwestorem w drużynie Memphis Grizzlies. Potem jego żona, modelka Carly Kloss, nomen omen, przyjaźni się z Beckhamem do 2017 roku. Zresztą widywano też ich na trybunach, którzy właśnie jak kibicują Interowi Miami. No więc tutaj Kushner i to jego udowodnione zamiłowanie do sportu ma być teraz jednym z ważniejszych elementów strategii. Tutaj ten Venture Capital Thrive, który jest wspierany przez OpenAI, Stripe, SpaceX i tak dalej, zawsze powstaje pytanie, na ile związane to jest z geniuszem Kushnera, na ile z teściem, a właściwie z bratem, który jest zięciem. I to jest właśnie największy znak zapytania. Tutaj Kushner chce teraz dodawać nowe rodzaje inwestycji pod tym parasolem właśnie tej swojej firmy inwestycyjnej. To proszę zwrócić uwagę, że to jest kolejny skandal związany z inwestycjami Kushnerów. Poprzedni, jak pamiętamy, doprowadził prawie że do rewolucji w Albanii. Więc zresztą, proszę Państwa, w ogóle informacje na temat rozmaitych biznesów, które robi rodzina Trumpa na konfliktach, na wojnach, czy też w ogóle po prostu na jego stanowisku, no to jest coś, co się pojawia nam już w tej chwili regularnie raz na miesiąc. Natomiast tutaj teraz dotyczy to przyszłości całej piłki nożnej. Otóż tak, no jeśli chodzi o JP Morgan, to JP Morgan ma doświadczenie w różnych projektach też piłkarskich. 5 lat temu wsparł odradzającą się europejską Superligę kwotą w sumie prawie 4 miliardów euro. Ten plan zakładał stworzenie nowych rozgrywek, które gwarantowałyby rozgrywki i dochody klubom przez kolejne lata, ale pomysł okazał się fiaskiem. Większość drużyn wycofała się, kibice, zawodnicy, politycy potępili ten pomysł. Tym razem właśnie przedstawiciele FIFA, Shriva i JP Morgan zakładali, że nowy plan nie będzie tak kontrowersyjny jak Superliga, ponieważ Superliga miała na celu zmianę samych rozgrywek, podczas gdy nowy plan ma zmianę, jak gdyby ma zmienić sposób, w jaki FIFA zarabia. Ale też nie do końca. No więc tak, pomysł podobno został zaczerpnięty z PGA. PGA Tour to jest również organizacja non-profit, która zebrała miliardy dolarów w 2024 roku, kiedy podzieliła swoją działalność komercyjną i medialną. Rozmowy właśnie, no więc tak, rzekomo właśnie na tym się ma wzorować ten pomysł. Pomysł sam jako konstrukcja jest chyba autorstwa JP Morgan jako takiego. Otóż rozmowy między JP Morgan, Shriver i FIFA były kontynuowane podczas mistrzostw PGA, prawda, czyli chodzi o golfa oczywiście. Więc też Trump, golf, prawda, proste połączenie. Więc rozmowy między JP Morgan, Shriver i właśnie FIFA były kontynuowane podczas mistrzostw świata. To wydarzenie było podobno niezwykle dochodowe, natomiast no, zostało wyjątkowo akurat splamione przez interwencje polityczne. Przypomnijmy, od traktowania drużyny irańskiej w sposób no, skandaliczny, o czym akurat cała reszta federacji patrzyła się w drugą stronę, natomiast już nie przestała się patrzeć w momencie, kiedy Trump otrzymał od Infantino pokojową nagrodę FIFA, która została stworzona specjalnie dla Trumpa przez Infantino, żeby Trump jako nagroda pocieszenia, ponieważ nie dostał pokojowego Nobla. Za przecież wojny, których wcale nie prowadzi, w sumie 8 w ciągu pierwszego roku. Więc krótko mówiąc, dostał to, co się strasznie nie spodobało podobno federacjom lokalnym. Natomiast potem mieliśmy decyzję FIFA o wstrzymaniu zawieszenia amerykańskiego piłkarza na mecz. I to by pewnie przeszło bez echa, gdyby nie to, że było to pod ewidentnym naciskiem Trumpa, co pokazało po prostu, że FIFA, a przede wszystkim Infantino, jest organizacją, w której można na telefon zmieniać jak gdyby zasady gry, dobrze, że nie wyniki meczów. Więc, ale to też nigdy nie było wykluczone, czy to w tym kierunku nie pójdzie, a w związku z tym to już chyba przelało czarę. Co więcej, jest tak, że jednocześnie mamy, i dlatego właśnie o tym Państwu opowiadam, bo to nie jest jeszcze tylko kwestia ekonomiczna, czy natomiast tej polityki jest tutaj coraz więcej. Otóż demokraci w Waszyngtonie byli zirytowani relacjami Trumpa z Infantino i FIFA, relacjami, które są, jak twierdzą krytycy, i ci krytycy są w polityce amerykańskiej, jest to przykład wykorzystywania przez Trumpa władzy w celu osiągnięcia osobistych korzyści finansowych. dla niego bądź też dla rodziny. Ponieważ mamy jednocześnie proces, od razu Państwu uprzedzę, bo to dzisiaj jeszcze będzie w odcinku. A, zapomniałem powiedzieć, dzisiaj na pewno będzie dodatek specjalny. Miałem powiedzieć na początku, znowu zapomniałem powiedzieć, więc mówię teraz. Będzie dodatek specjalny dla widzów na Spotify'u i na Patronite'cie. No dobrze, ale wracając ad rem. Otóż to jest tak, że Jamie Raskin to jest najwyższej rangą demokrata w Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów. Napisał do Infantino 26 lipca, domagając się dokumentów, komunikatów, dzienników odwiedzin i listy wszelkich wartościowych rzeczy przekazanych przez FIFA Trumpowi, jego rodzinie i współpracownikom lub rodzinnej firmie zajmującej się nieruchomościami. Czyli krótko mówiąc, Raskin przygotowuje śledztwo o korupcji. Pewnie w tej jeszcze przed midtermsami to się nie wydarzy, ale jeżeli midtermsy wygrają demokraci, na co w dużej mierze wskazuje, no to będziemy mieli śledztwo pełnoskalowe w tej sprawie i to jest różnica taka, że teraz może sobie tylko ich wezwać, a potem już będzie mógł, jeżeli zostanie komisja śledcza powołana, będzie mógł wezwać w trybie karnym, to znaczy jak odmówią, no to do paki, jak skłamią, to zarzuty o składanie fałszywych zeznań i tak dalej, więc to już jest zupełnie inny rygor, więc mamy tutaj tego przedsmak. Co więcej, plan tutaj Raskin napisał, że plan sprzedaży mniejszościowych udziałów FIFA sugeruje korupcję, zwracając uwagę na Kushnera, prawda, i Trumpa. Rzecznik Białego Domu powiedział, że śmiała wizja i zdecydowane przywództwo Trumpa pomogły zapewnić, że tegoroczne Mistrzostwa Świata przyniosły ogromny impuls gospodarczy we wszystkich miastach gospodarzach i zapewniło milionom kibiców i sportowców bezpieczne i bezproblemowe doświadczenie. To bez wątpienia jedno z największych i najbardziej udanych wydarzeń sportowych w historii. W zasadzie olimpiada powinna zacząć się nazywać trampiada, bo to, co tam na Olimpie wyczyniali, nie miało takiego znaczenia jak te mistrzostwa. W każdym razie to bez Jared Kushner, który był kontaktem Białego Domu dla grupy forsującej kandydaturę Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady do organizacji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2026 roku, jeszcze w 2024 pomógł zapewnić, że finał odbędzie się na stadionie MetLife w New Jersey. Joshua Kushner natomiast powiedział, że on w przeszłości wspierał inicjatywy demokratów i powiedział, że nie głosował na Trumpa w 2016 roku. Więc to przynajmniej wiemy. No więc teraz tak, co miałoby powstać? Miałoby powstać nowy podmiot o nazwie FIFA Forward Enterprise, który umożliwiłby FIFA wycenę rynkową niektórych z najcenniejszych aktywów komercyjnych w czasie, gdy popyt na prawa do transmisji jest wysoki. Firma jest wyceniana na 20 miliardów dolarów, a większość pieniędzy generowanych przez ten podmiot byłaby ostatecznie dystrybuowana do stowarzyszeń członkowskich FIFA za pośrednictwem programu, który nazwano FIFA Forward, który zapewni finansowanie projektów piłki nożnej na całym świecie. Ten dokument informacyjny przygotowany przez FIFA i JP Morgan został wysłany do stowarzyszeń członkowskich jako informacja o gruntownej reformie zarządzania. Zbiórka funduszy miałaby pobudzić wzrost gospodarczy, zapewniając długoterminowe finansowanie rozwoju. Tam w tym dokumencie podkreślono dane pokazujące, że chociaż Mistrzostwa Świata są najchętniej oglądanym wydarzeniem sportowym na świecie, to roczne przychody znacznie odbiegają od przychodów z innych dyscyplin sportowych. No i w prezentacji też właśnie w tym dwudziestokilkostronicowym dokumencie powiedziano, że inwestycje mogą odblokować środki, które umożliwią wypłaty 20 milionów dolarów i to jest właśnie to, co jest po prostu postrzegane jako próba przekupienia tych stowarzyszeń narodowych, że nowe inwestycje mogą odblokować środki, które umożliwią wypłaty 20 milionów dolarów na stowarzyszenie członkowskie w ciągu najbliższych 4 lat. W tej chwili natomiast jest to około 8 milionów dolarów, czyli 12 milionów dolarów więcej. No, proszę Państwa, 20 milionów dolarów pewnie dla federacji takich jak hiszpańska czy francuska to pewnie niewiele, znaczy włoska. Natomiast dla niektórych krajów no to prawie tyle co budżet państwa albo budżet na obronę czy oświatę. W związku z tym bardzo dużo krajów może się na to skusić. Oczywiście firma Kushnera ma być głównym inwestorem nowego projektu. Właśnie przed rozpoczęciem jeszcze Mistrzostw Świata założył on Thrive Eternal, to jest spółka holdingowa, której właśnie struktura ma na celu długoterminowe inwestycje w różne kultowe marki i jej pierwszymi komandytariuszami są oczywiście obecni inwestorzy Thrive'a. Jeszcze w kwietniu, jak pisze WSJ, zawarto, ten Drive Eternal zawarł umowę o inwestycji w drużynę baseballową z San Francisco Giants. Zatrudniono również bankierów inwestycyjnych i jeszcze, zdaje mi się, zainwestowano bądź planowano zainwestować w NBA w Las Vegas. No więc ten cały plan FIFA spotkał się z potępieniem polityków i wpływowych klubów. UEFA, organizacja europejska, no i prawdopodobnie równie wpływowa jak FIFA, rozważa bojkot imprez FIFA, włącznie z bojkotem Mistrzostw Świata. Tutaj prezes Borussii Dortmund, cytowany dzisiaj, powiedział: wśród związków członkowskich panuje silny konsensus w tej sprawie. Jeśli europejska piłka nożna zjednoczy się w sprzeciwie wobec tych planów, będzie to miało ogromne znaczenie. No i właśnie prezes Borussii, dzisiaj cytowany przez WSJ, powiedział, że w ciągu ostatnich kilku dni rozmawiał również z prezesem UEFA, Seferinem. Wielu w europejskim futbolu spostrzega plany FIFA jako jawny atak na ten sport i ja podzielam ten pogląd. Według Unii Europejskiej jednego z wysokich, choć anonimowych urzędników, nie anonimowych urzędników tym razem, posunięcie te może wywołać obawy dotyczące prawa konkurencji. Tutaj komisarz Unii do spraw sportu powiedział, to się Glenn Mikalev napisał właściwie, nawet nie powiedział: nieustanna komercjalizacja piłki nożnej stała się destrukcyjna, zagraża to temu, co uczyniło piłkę nożną najpopularniejszym sportem na świecie. FIFA nie wykazuje oznak zmiany kursu, JP Morgan przygotowuje dokument przetargowy do rozesłania inwestorom, FIFA dała stowarzyszeniom członkowskim wrześniowy termin na poparcie swoich planów, w przeciwnym razie zagroziła im zmniejszeniem finansowania. I tak to mniej więcej wygląda. No, UEFA protestuje bardzo spektakularnie. Tam się pojawiają takie wypowiedzi jak: piłka nożna nie jest na sprzedaż, prawda? I tak dalej. Bardzo mocno emocjonalne i bardzo mocno antyinfantinowe. Zresztą już wcześniej, ze względu właśnie na te plany, które były znane, jak się okazuje, niektórym federacjom wcześniej, Federacja Hiszpańska zażądała odwołania Infantino, wskazując na po prostu jakiś ultrakorupcyjny model centrali. Więc, proszę Państwa, tutaj gra się toczy, tak? Póki piłka w grze, to jeszcze piłka nie zginęła. Natomiast jest wysoce prawdopodobne, że ten skok na kasę się uda i że będziemy mieli rodzinę Trumpa kontrolującą tak naprawdę piłkę nożną na świecie. No co oczywiście zakończy się, w moim przekonaniu przynajmniej, głębokim podziałem i tym, że nie wiadomo, ciekaw jestem, jak będzie z federacjami tymi narodowymi w Ameryce Południowej. Trzeba pamiętać, że tam zwycięstwa polityczne kolegów Trumpa mogą spowodować, że po prostu ci lokalni prezydenci lub dyktatorzy lub prezydenci po prostu nakażą głosowanie za projektem ze względu na to, że jest to projekt wspierany przez Trumpa. Trumpowi spodobał się ten złoty puchar, który nosi, teraz będzie mógł go być może wręczać już przy każdych kolejnych mistrzostwach świata. Natomiast ten skok na kasę globalną z wykorzystaniem potęgi Stanów Zjednoczonych, rodziny Kushnera, tak jak mówię, no będzie prawdopodobnie przedmiotem śledztwa w tej chwili w kongresie, ale raczej nie sądzę, żeby zdążono przed wrześniem. To znaczy w tym sensie, że to dopiero po midterms, czyli można się spodziewać pewnie najwcześniej w listopadzie, grudniu, że taka komisja, jeżeli o ile powstanie, oczywiście, że wtedy powstanie. No, początek jest zainicjowany, no, ale tutaj czas jest jednak, tutaj ten kalendarz, a tego się nie da zmienić. Także mamy, proszę Państwa, skok Trumpa na piłkę nożną i być może piłka nożna już nie będzie tym samym, czym była do tej pory na świecie. Dobrze, proszę Państwa, teraz mamy temat drugi. Do tego tematu na pewno będziemy wracać, jeżeli się pojawią jakieś nowe informacje, ale ja doszedłem do wniosku, że trzeba powiedzieć o tym, co się tutaj dzieje. No i próbuję sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał ten futbol, kiedy będzie sterowany po prostu przez telefony Trumpa. Ale do zięcia. Teraz już nie będzie do jakiegoś, ten będzie mógł wystarczy, że do zięcia zadzwoni i cała reszta już się potoczy naturalnie, nie trzeba będzie tutaj robić jakichś takich przeciwnych rzeczy. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że w podzięce za to Trump zaproponował, co prawda nie wiem, czy to jest oficjalne stanowisko Stanów Zjednoczonych, no ale jak prezydent powiedział, no to uznajemy, że tak, że Infantino, znowu szef FIFA, ma w nagrodę zostać szefem ONZ-u, ponieważ znakomicie sobie poradził z mistrzostwami, więc tym bardziej sobie poradzi z ONZ-em. Moim zdaniem też prywatyzacja ONZ-u, przypomnijmy, nie wyszła na Radę Pokoju, nikt nie wpłacił z obiecanych miliarda dolarów od członka, że tak pięknie powiem, nikt na razie nie wpłacił. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat drugi. Temat drugi jest szalenie ciekawy. Ja w ogóle chciałem, żeby ten temat był tematem wiodącym, ale mnie AI przekonał, żeby jednak, że to nie jest temat wiodący. Ja go nazwałem sobie umownie Rosja musi wygrać. Oczywiście w cudzysłowie, bo chodzi o to, o cytat z Ławrowa. Państwa, wywiad z Ławrowem naprawdę każdemu polecam do przeczytania w całości. Jest z punktu widzenia jakby zrozumienia tego, w jaki sposób Rosja myśli, jaka jest jej percepcja tego konfliktu, jakie wartości będą jej przyświecać w dalszym ciągu przy ocenie tego konfliktu i przy kolejnych jak gdyby krokach, to jest naprawdę kopalnia wiedzy. Oczywiście każdy się tutaj wzruszy, szczególnie ci, którzy się niespecjalnie znają, powiedzą, ale to jest propaganda kremlowska. Oczywiście to jest propaganda, prawda? Każda wypowiedź ministra spraw zagranicznych de facto jest, prawda, propagandą i to jeszcze rządową, i to jeszcze formalnie. Tak jest. Natomiast jest to jednak zestaw stanowisk dość szczegółowych, które pokazują zarówno taktykę Kremla wobec własnego państwa, można powiedzieć, jak i to, w jaki sposób będzie i jest oceniany ten konflikt. W jakich kategoriach, jakich wartości. Od razu Państwu powiem, że to są wartości inne niż wartości zachodnie i po raz kolejny to jest przyczynek do dyskusji, na ile próby analizowania Rosji przy pomocy zachodniej logiki są w ogóle jakkolwiek przydatne. Moim zdaniem od dawna nie. No więc tak, co Ławrow powiedział? Ja oczywiście Państwu całego wywiadu przytaczać ani czytać nie będę, ale przytoczę Państwu trochę takich najważniejszych fragmentów, które uznałem za najciekawsze. Po pierwsze, tam było pytanie dla niego o jedną Rosję, prawda, że tam został zatwierdzony jako jeden z kandydatów, jeden z pięciu topowych, prawda, przy okazji kolejnych wyborów parlamentarnych. Natomiast on powiedział, od razu przeszedł prawie do polityki zagranicznej i powiedział coś takiego, że tam jego decyzja, nominacja do pierwszej piątki i tak dalej jest związana z trudnym okresem dla kraju i przechodzi oczywiście do specjalnej, uwaga, prowadzimy specjalną operację wojskową przeciwko tym, którzy wywołali wojnę z Rosją. Czyli to nie Rosja napadła, prawda, tylko ktoś inny ją wywołał. Więc to jest jak gdyby pierwsza teza, która się tutaj pojawia. Te tezy później warto sobie zebrać i możecie Państwo sobie wtedy, macie już w punktach jak gdyby rosyjski sposób postrzegania tego konfliktu i generalnie polityki zagranicznej. Co więcej, powiedział też drugą rzecz, że nasi zachodni partnerzy próbują nas oszukać, obiecując jedno, a robiąc coś przeciwnego. Przyzwyczailiśmy się do tego, a przynajmniej powinniśmy byli się do tego przyzwyczaić. Jednak za każdym razem nasza rosyjska dusza każe nam wierzyć w to, co najlepsze. Do tej rosyjskości duszy będzie wiele tutaj odniesień. Powiedział również tak, że też coś takiego Władimir Putin powiedział o naszych relacjach z Zachodem, że nigdy nie wrócą do stanu sprzed lutego 2022 roku. No więc dziennikarz pyta go, czy Zachód oszalał i tak dalej, więc on mówi tak. Najważniejszy chyba fragment tej wypowiedzi, ale nie jedyny. Przede wszystkim musimy chronić nasze uzasadnione interesy, aby móc cokolwiek zaoferować, musimy wygrać. Świat z wielkim, tak? Czyli to, krótko mówiąc, jest credo w tej chwili rosyjskiej polityki. To dlatego też, w moim przekonaniu, ten komunikat jest komunikatem dla nas, to znaczy dla Zachodu, że oto Rosja rzeczywiście będzie musiała przegrać tę wojnę, żeby ją zakończyć. Dlatego, bo będzie starała się, ponieważ dla niej ona postrzega tę wojnę w kategoriach nie wojny, jednego z wielu konfliktów, ale w kategoriach egzystencjalnych, to znaczy przegrana ta wojna oznacza, że Rosja nieuchronnie degraduje się i to degraduje się o kilka poziomów w stosunkach międzynarodowych i traci na znaczeniu. Więc powiedział właśnie, aby cokolwiek zaoferować, musimy wygrać. Świat z wielkim zainteresowaniem, a niektórzy z zapartym tchem czeka, aby zobaczyć, jak zakończy się ta wojna. Wojna, którą Zachód nam narzucił i w odpowiedzi na którą prezydent Putin ogłosił rozpoczęcie specjalnej operacji wojskowej. Zachód narzucił. Nie chodzi o to, że żyjemy wśród ludzi pozbawionych skrupułów, ale takie jest życie. Parafrazując Bodrowa, każdy chce wiedzieć, skąd pochodzi władza. I powiedział tak, jeszcze dalej, ma pan absolutną rację, oni nawet nie próbują się ukrywać, kamuflować ani maskować swoich działań. Początkowo otwarcie deklarowali cel zadania Rosji strategicznej klęski, ale obserwując rozwój sytuacji na linii frontu, odeszli od tej retoryki. Powiedział tak, dziś Zełenski wycofuje się z Donbasu i innych odcinków frontu, przechodząc do desperacji, do jawnych działań terrorystycznych, prawda, tak to jest to postrzegane. Ale widzicie państwo, jeżeli tak jest to przedstawiane wewnątrz Rosji, że to jest wyraz desperacji Zełenskiego, a nie jakiś tam element świadomej taktyki, no to w tym momencie łatwiej się jakby sprzedaje informację, że Rosja jednak wygrywa, bo zmusza przeciwnika do czynów desperackich, tak? Więc to jest kolejny element, bo dlaczego o tym od razu mówię, przepraszam, taki wtrend, ale wytłumaczę, bo w naszej retoryce, znaczy naszej zachodniej, pokazuje się, że oto Zełenski jak gdyby no dzięki tym swoim uderzeniom dalekiego zasięgu zadaje Rosji, znaczy społeczeństwu rosyjskiemu i władzy rosyjskiej ciężki cios, z którego się nie jest w stanie jakby wytłumaczyć ta władza, tak? Znaczy, że to jest klęska, że to jest właśnie... Natomiast władza ta się no, wymyśliła w następujący sposób. To są czyny desperata, prawda, który się do terroryzmu jak gdyby odwołuje. Tak? No nie jest to zły pomysł, prawdę powiedziawszy, jeśli chodzi o tłumaczenie. Powiedział też, mówią, że potrzeba ukraińskiego charakteru, aby pokonać Rosję, agresora po zajęciu Ukrainy wkroczy do Europy i tak wskrzeszają, że Rosja właśnie po zajęciu Ukrainy wkroczy do Europy i tak wskrzeszają hasło strategicznej klęski Rosji. Mówią też o dekolonizacji Rosji, to mówił Ławrow wszystko. Co w rzeczywistości oznacza podział naszego kraju? Tak na marginesie to jest też prawdą, że w momencie, kiedy Związek Radziecki upadł, to Zachód miał nadzieję, zresztą do dzisiaj ma, że te narody, które zostały podbite przez Rosję, że tak powiem, rozpoczną proces dekolonizacji. No i próbowano to zrobić. Zresztą nie udało się na Kaukazie, prawda? Mieliśmy próbę wyzwolenia się chociażby Czeczenii, zakończoną tak, jak się zakończyła. Próbę uniezależnienia się Gruzji, która się tak zakończyła, jak zakończyła, prawda, z oderwaniem Osetii i tak dalej. No więc krótko mówiąc, powiedział, widzimy odrodzenie nadziei, jakie Zachód miał w czasach upadku Związku Radzieckiego, gdy na rosyjskim Dalekim Wschodzie i Uralu, nie wspominając o Kaukazie, kształtowały się ruchy separatystyczne. Bawili się nadzieją, że kraj się rozpadnie, oni poskładają rozbite kawałki. Myślę, że zaczęli je nawet dzielić między siebie. O tak, prawdę powiedziawszy, coś w tym było. No tutaj właśnie było pytanie dziennikarza, tak zwana Republika Uralska nawet wyemitowała frank uralski. No i on powiedział właśnie, Ławrow, no właśnie, że to Jelcyn miał odwagę przedwcześnie oddać władzę i oddać ją jedynej osobie, która mogła wówczas uratować Rosję. Jest historycznym punktem zwrotnym, który pokazuje, że Rosja jest dotknięta przez Boga, czyli jest państwem wybranym. W najgorszym razie otrzymujemy pomoc z góry. Tutaj mamy oczywiście nawiązanie i odwołanie do tradycyjnych wartości rosyjskich, do których właśnie takiego połączenia z jednej strony, zresztą do sentymentu o Związku Radzieckim zaraz przejdziemy na końcu, bo on tam też o tym powie, więc mamy taki konglomerat właśnie połączenia, odwołania się do tradycji rosyjskich religijnych z jednoczesnym przywołaniem, jakby nie było, świeckiego Związku Radzieckiego jako tego etosu państwowego. Teraz mówi tak, dziś znowu mówię o strategicznej porażce i aktywnie wspierają naszych przesiedleńców, którzy organizują różne antyrosyjskie stowarzyszenia w Europie i zbierają fundusze na swoją podziemną walkę o podział Rosji. Nie robią już tego tajemnicy. Nasze kanały federalne mówią o wszystkim, co planuje Zachód. Każdy powinien chyba obejrzeć te programy, żeby zrozumieć, że to nie jest komedia. Prezydent Putin otwarcie to podkreśla. Cały cywilizowany świat, jak się sami nazywają, zwrócił się przeciwko nam. To też jest dobrze, że Rosja to postrzega, że tak naprawdę wojuje z całym światem, a z drugiej strony, proszę Państwa, to jest bardzo dobry tekst, bo on pokazuje Rosjaninowi przeciętnemu, że przecież no, nie wygrywamy, bo nie walczymy z jedną Ukrainą, tylko z całym światem. I dalej wygrywamy, tak? Więc to jest raczej, może nie wygrywamy tak szybko, jak powinniśmy, no ale co zrobimy, tak? Tym razem prowadzimy prawie że wojnę na wszystkich frontach. Więc to w tym sensie trzeba to postrzegać. Potem jest pytanie do 2007 przed monachijskim przemówieniem Putina, kochali nas. No więc Ławrow mówi, myśleli, że mają nas w kieszeni. To taka a propos odpowiedź na, chodzi oczywiście o Niemców. Niemcy mieli taką doktrynę, że uznawali, że Rosja nie jest zdolna do właśnie działań agresywnych, bo jest uzależniona za bardzo gospodarczo, osobiście nawet niektórzy politycy czy oligarchowie od relacji z Zachodem, w związku z tym zerwanie tego jest po prostu skrajnie nieopłacalne. No ale tutaj to mówi Ławrow tak, kiedy Putin doszedł do władzy, był całkowicie otwarty na równoprawne partnerstwo strategiczne z Zachodem, jednak teraz nasi dawni sojusznicy, a dokładnie Anglosasi, toczą z nami wojnę za pośrednictwem Ukrainy z różnym stopniem zaciekłości. I teraz uwaga, ciekawostka percepcji rosyjskiej, kogo uznają za największego swojego wroga, więc mówią tak, Londyn z większą, Waszyngton z nieco mniejszą. Więc Londyn jest wskazywany jako ten główny adwersarz. Tutaj nie ma Francji, prawda, Niemiec i tak dalej. Dostarczają Ukrainie najnowocześniejszą broń, zapowiadają, że wyprodukują nowe, bardziej śmiercionośne, zaawansowane technologicznie systemy przeciwrakietowe, specjalnie dla Kijowa. Nigdy wcześniej to się nie zdarzyło. Powiedział, rozpoczęliśmy naszą specjalną operację wojskową w czasie, gdy społeczeństwo było spokojne, komfortowe i ogólnie zadowolone ze swojego poziomu życia. No, bo tak de facto było, tak? Że tak powiem, przed tym czasem w Rosji, jak na Rosję, no to mlekiem i miodem to może nie, ale ludziom się żyło dostatnie jak nigdy wcześniej, tak? Natomiast powiedział tak, prawda jest taka, że Zachodowi to nie odpowiadało, nie chcieli spokoju społeczeństwa, chcieli je podburzyć przeciwko władzy, planując prowokacje, nie potrafią konkurować uczciwie i tak dalej, boją się uczciwej konkurencji na wszystkich frontach. Stąd sankcje mające na celu utrzymanie pozycji, którą bezpowrotnie tracą na znaczeniu po 5 wiekach dominacji Zachodu. Że to niby Rosja miałaby dominować gospodarczo. Tu sobie pozwolę sobie jednak na... To już jest pewna przesada, bo cokolwiek by nie mówić o rosyjskiej gospodarce, to struktura PKB jest bezlitosna. To jest cały czas państwo surowcowe, tak? To jest państwo, które bez dochodów z ropy naftowej i gazu tak naprawdę gospodarczo jest liliputem, a natomiast dopiero z tymi dochodami staje się państwem jakkolwiek i cokolwiek znaczącym. Więc to tak na marginesie. On powiedział tak, jeszcze powtórzę, pozwólcie, że powtórzę stan naszego społeczeństwa. To ma dla mnie znaczenie jako obywatela i ministra. Putin o tym niedawno wspomniał. Co teraz tak powiedział? Codziennie robimy postępy na froncie, nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale walczymy o życie, czyli po raz kolejny pokazanie, że jest to konflikt egzystencjalny. Druga strona próbuje zrekompensować swoje porażki, uciekając się do ataków terrorystycznych, mających na celu zniszczenie dotychczasowej codzienności. No i teraz o tych atakach dronów, o których wielokrotnie sobie dyskutowaliśmy tutaj w różnych konfiguracjach w Polsce, jak one są dotkliwe, powiedział tak. Ataki dronów stają się namacalną rzeczywistością w Moskwie i Petersburgu, a mieszkańcy regionów przygranicznych odczuwają pełną powagę sytuacji na miejscu. I teraz mówi tak, szczerze mówiąc jestem bardzo dumny, że ludzie postrzegają to właściwie. I teraz jakie jest to właściwe postrzeganie? Tak jak dyktowała historia i ci, którzy pokonali naszyzm. Ja specjalnie używam innego słowa, bo algorytmy nie lubią. Tak, mówią tak, zwłaszcza, że teraz walczymy z bezpośrednimi zwolennikami i potomkami tych samych naszystów. Z tymi samymi ludźmi. I co mówi dalej, kogo wymienia w tym momencie Ławrow? Kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Więc tutaj już, no wiecie państwo, no jeszcze zabrakło tutaj w tle melodii z 4 pancernych i psa. Tak, więc otwarcie deklaruje, że ponownie będą dominować w Europie. Jeśli tak otwarcie o tym mówisz, to bądź przygotowany, tak? Bądź gotowy. No więc no, to jest, proszę państwa, i tu jest właśnie sedno tego, że mamy odwołanie się do tego etosu wielkiej wojny ojczyźnianej. I to się nie zmieniło w Rosji. Czyli każda jak gdyby uciążliwość jest porównywana. No co prawda jest trochę gorzej z aprowizacją, ale przypomnijmy jak tam w czasie blokady to jedli, prawda, tam tapety i latawce, bo były klejone klejem organicznym. Jak właśnie mamy jakieś tam uderzenia w głąb, no to mamy, przypomnijcie, że stali kiedyś pod Moskwą i tak przegrali. Jak mamy, no cokolwiek innego, to pamiętajcie, jak wasi dziadowie, prawda, się z naszystami bili, proszę bardzo, tutaj są pomniki i tak dalej, w związku z tym dla was też będą pomniki obok stojące i kontynuujecie tą samą walkę. To jest dokładnie ta narracja, o której wielokrotnie mówiłem, ale bardzo się cieszę, bo Ławrow to bardzo pięknie powtórzył. Powiedział tak, no i właśnie musimy, jakie są nasze interesy narodowe na arenie międzynarodowej, jest pytanie kolejne. Ławrow mówi tak, to abyśmy byli niepodległym państwem, niepodległą cywilizacją, abyśmy mieli solidnie zabezpieczone granice, aby nikt nawet nie pomyślał o tym, żeby pouczać nas, jak zorganizować nasze życie w Rosji. I że wszystkie narody Federacji Rosyjskiej nadal będą korzystać z praw gwarantowanych przez konstytucję do edukacji, do zachowania kultury, tradycji i przekonań religijnych. W związku z tym Rosja będzie zainteresowana równoprawną współpracą z innymi głównymi ośrodkami władzy, które się wyłaniają. I tutaj Ławrow przywołuje kogo? Chiny i Indie. Powiedział, ci główni gracze będą oczywiście wspierać nas w obronie sprawiedliwości, mając nadzieję, że Zachód, a zwłaszcza Europa, pewnego dnia opamięta się i będzie gotowy do integracji w nowy system relacji na równych i uczciwych zasadach. Zachód nie jest jeszcze na to gotowy, Stany Zjednoczone również są całkowicie nieprzygotowane. No i wspomina później o BRICS-ie. Powiedział, że w BRICS-ie właśnie, że tutaj jeżeli chodzi o Zachód, prawda, to Ameryka, no rzeczywiście to jest to właśnie, co daje, to co robi Trump, oczywiście daje amunicję takim właśnie Ławrowowi, bo właśnie mówi, że w tym systemie zachodnim w NATO Ameryka dowodzi, a wszyscy inni uniżenie starają się udobruchać hegemona. To jest niestety prawdą. I z pewnością nie jest to Unia Europejska, gdzie brukselska biurokracja uzurpuje sobie prawa rządów narodowych. No to jest to, co większość skrajniejszej prawicy, bo to trudno powiedzieć, że skrajnej, mówi w tej chwili o Brukseli. Natomiast z drugą stronę właśnie jako alternatywę przedstawia Ławrow BRICS, SCO, prawda, WNP i OUBZ, prawda, czy to ODKB, że tutaj żadnej z tych organizacji nie można wskazać ani jednego przykładu Rosji, Chin, jeśli mówimy o SCO i BRICS-ie, ani nikogo innego stawiającego żądania. To zawsze szczere, oparte na wzajemnym szacunku negocjacje nastawione na kompromis. No, co prawda, przypomnijmy kasus Armenii, że tak nie do końca jest, ale jakby nie było, prawda, tutaj też coś w tym jest, a z drugiej strony trzeba pamiętać, że wszystkie te organizacje, czyli BRICS, SCO i tak dalej, to są fora wymiany poglądów. No, to są organizacje, które jeżeli tworzą jakieś instytucje integracyjne, to są tak naprawdę instytucje fasadowe, bądź nawet często lekko karykaturalne. One nie stworzyły niczego, co byłoby, o czym można by powiedzieć, że jest to ugrupowanie integracyjne. No, mówię, bardziej fora wymiany poglądów i fora dyskusyjne, tak? Jest teraz pytanie o sankcje. O 35 tysięcy sankcji podobno jest. Ławrow powiedział natomiast tak, na te sankcje. Nasi przodkowie zbudowali ten kraj takim, jakim jest dzisiaj. Jesteśmy krajem bogatych zasobach, największym na świecie, z dostępem do mórz i oceanów. To pozwala rozwijać handel, zwiększać bezpieczeństwo, między innymi dzięki naszej marynarce wojennej. Industrializacja odegrała swoją rolę, rozpoczęła się jeszcze w czasach imperium. Budowa kolei, która połączyła cały kraj, opowiada, że tak powiem, Cing. Potem, podobnie jak podwaliny naszego przemysłu, metali żelaznych, industrializacja w czasach radzieckich i tak dalej, wojna ojczyźniana i tak dalej, to pomogło nam uniknąć katastrofy. Powiedział natomiast coś takiego a propos sankcji, czyli powiedział krótko mówiąc, że jesteśmy krajem uprzemysłowionym jakoś. Natomiast powiedział jednak to, co naprawdę wyróżnia nas jako naród, to czego nie ma Zachód, nasza cywilizacja szanuje tych, którzy ją stworzyli, zbudowali miasta i pokonali wrogów. No dobrze, dalej nie odpowiedział. Więc przypomina Gorczakowa, który po porażce w wojnie krymskiej powiedział, Rosja nie jest zła, Rosja nabiera ostrości. No więc dziś również nie ma miejscu na gniew, złość lub utrata odwagi byłyby bardzo szkodliwe, musimy się skupić, gniew byłby odpowiedni, zdrowy gniew zamiast temperamentu. Gniew może nam pomóc iść naprzód w szybszym tempie w kierunku technologicznego przełomu, o czym ostatnio słyszymy zewsząd. Gniew może napędzać zaangażowanie, można się na siebie złościć, gdy się chce się coś szybciej osiągnąć. Potrzebujemy tego samego poczucia pozytywnego gniewu na froncie? Bez dramatów, ale z prostym wewnętrznym wnioskiem weryfikuj, tak? Sprawdzaj. Zaufanie przyjdzie później, ale najpierw sprawdzaj. Najważniejsze, żeby trzymać się swoich zasad. No więc tutaj cały czas prawdopodobnie nie wiadomo, o co chodzi, ale już zaczyna przechodzić do konkretów. Mówi tak, nasi tureccy sąsiedzi deklarują chęć ponownej pomocy Ukrainie, a jednocześnie podpisali dokumenty NATO stwierdzające, że integralność terytorialna reżimu w Kijowie musi zostać przywrócona. Pojawiły się również inne propozycje. Obecna administracja USA po raz kolejny mówi, że jak tylko rozwiąże problem z Iranem, znów nam pomoże. No więc Ławrow odpowiada na tą propozycję pomocy. Mamy armię i flotę, teraz siły powietrzne istniejące od dawna, a także bezzałogowe statki powietrzne. Mamy ludzi, którzy mówią coś w stylu, porozmawiajmy, zostawmy to tak jak jest, zastygnijmy, czy chodzi o zamrożenie linii frontu, a potem pomyślmy o sposobach na osiągnięcie kompromisu. Proszę zwrócić uwagę, że pomimo tego, że wywiad jest w pełni kontrolowany treścią, nie odpowiedział o tych sankcjach. A w końcu powiedział tylko tyle, no, że jesteśmy mocni, bo i mamy flotę, która może bronić naszych statków. To pewnie chodzi o te różne propozycje dotyczące zatrzymywania rosyjskich tankowców, plus jesteśmy potężni, mamy zasoby naturalne i tak dalej. To wszystko jest zresztą prawdziwe. No, jest to wielki kraj z wielkimi zasobami naturalnymi. Faktem jest, że w dużej mierze dalej nieeksploatowanymi. Natomiast powiedział jeszcze, mówią tak, ich zdaniem najpierw musi nastąpić rozejm, zawieszenie broni, najpierw Zachód rozmieściłby siły wielostronne pod dowództwem Francji i Wielkiej Brytanii, a dopiero potem byłby gotów usiąść i porozmawiać. Co to oznacza? To ultimatum. Jeśli zastygniemy na linii frontu, reżim naszystowski pozostanie, nie uznają żadnych terytoriów, na których odbyły się referenda. Ale nasz naród jest wyjątkowy w sposób, który Majakowski opisał kiedyś w swoim wierszu Broadway. Naród radziecki jest z niego szczególnie dumny. Nie dlatego, że ta duma narodziła się w narodzie radzieckim, ale dlatego, że zawsze istniała w Rosjanach i ta duma pozostaje. Cokolwiek by to nie miało znaczyć. W każdym razie odpowiedział, krótko mówiąc, że nie będzie, że zamrożenie konfliktu na linii frontu jest niemożliwe, bo to oznacza utrzymanie tego reżimu naszystowskiego w Kijowie. Tak, to jest pierwsza hipoteza, a druga, że jakby nie zgodzą się na to, bo są dumni. No dobrze. Teraz jeszcze jeden element tego wszystkiego, czyli kwestia korzeni, prawda? Czyli krótko mówiąc, tej właśnie polityki historycznej. Ona też jest, moim zdaniem, ona w ogóle odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu ekipy Putina u władzy. Tutaj przypomniał sam po Alasce, gdzie pojawiłem się w swetrze z napisem ZSRR, ludzie dzwonili do moich asystentów, żeby wyrazić wdzięczność. Mówili, że są gotowi dziergać takie swetry dla swoich przyjaciół. Widzicie, kiedy coś rezonuje z ludźmi. Ostatnio było wiele takich przykładów, nigdy tak naprawdę nie zniknęły. Nastąpił wyraźny wzrost nostalgii za Związkiem Radzieckim. Powiedział, Związek Radziecki to w istocie kwestia naszych korzeni. Ludzie nie tęsknią tylko za dostatnim, wygodnym życiem. Istnieje głębokie poczucie przynależności do tego, co przodkowie osiągnęli w najtrudniejszych warunkach. Tak? Więc to jest znowu przypomnienie tych warunków, prawda, że powiedzieli, zbudowali ten kraj, wyciągnęli go z biedy, stworzyli warunki do współistnienia setek języków. I powiedział, kiedy ludzie zakładają te swetry, doświadczają tego, nawet ci, którzy nie żyli w Związku Radzieckim, ich rodzice i dziadkowie opowiadali im o historii. W istocie, jak powiedział Putin, kto nie tęskni za Związkiem Radzieckim, nie ma serca, a kto chce go odzyskać, nie ma głowy. Więc serce znosi sentymenta, a głowa, dzięki Bogu, w obecnych okolicznościach Rosja ma głowę i to trzeźwą. No tu z gwiazdką, za wyjątkiem Miedwiediewa. Natomiast, więc tutaj mamy oczywiście w sposób taki trochę enigmatyczny, ale odniesienie do tego, że oczywiście etos Związku Radzieckiego jest ważny dla obecnej władzy. I proszę Państwa, to jest faktem, ja już o tym mówiłem parę razy, ale jeszcze przypomnę, Rosja właśnie putinowska próbowała budować, jelcynowska, ale przede wszystkim putinowska, próbowała budować sobie swoją politykę historyczną, taki mit powiedzmy historyczny, na bazie Rosji carskiej i różnych elementów z tamtego czasu pobieranych i to się nie udało. To zostało odrzucone przez społeczeństwo. W związku z tym powrócili do wszystkiego tego, co się tylko da, jeśli chodzi o symbolikę radziecką, no oczywiście tylko bez przywracania do władzy partii komunistycznej. Dlatego, bo to jest sen o potędze, tak? Największa potęga w historii Rosji, prawda? Związek Radziecki, którego bał się cały świat, który, prawda, na wszystkich kontynentach był aktywny, prowadził wojny per proxy praktycznie z Zachodem na wszystkich możliwych frontach i mało brakowało, aby wygrał, tak? No przegrał, ale prawda, nie, mało brakowało, a w każdym razie na pewno było to największy tryumf wtedy, no Rosji w takim razie teraz próbuje wmówić to w to obecna ekipa putinowska, zapominając o tym na przykład, że tą wielką wojnę ojczyźnianą wygrały również Ukraina, prawda, której przecież wielka liczba ludności walczyła w armii radzieckiej, prawda? I istotnym elementem potęgi radzieckiej była też na przykład właśnie Ukraina czy inne państwa, które się w tej chwili wydzieliły i są państwami niepodległymi. To nie tylko Rosja jako Rosja, prawda? Jako terytorium Rosji. No dobrze, co jeszcze jest a propos? No i ostatni element, jak gdyby element ten, o którym opowiada, no to oczywiście Ławrow się tam przedstawia jako swój człowiek. Generalnie mnie ujął osobiście w tym wszystkim, bo nie tylko lubi, ale gra i śpiewa Okudżawę i Wysockiego, no więc ja też znam, lubię i śpiewam i trochę gram Okudżawę i Wysockiego, natomiast on tam właśnie opowiada, że tam właśnie był ochrzczony w Nogińsku, w cerkwi i tak dalej, tam jeździł na koniach, brał udział w jakichś tam spływach raftingowych i tak dalej, czyli swój człowiek, a z drugiej strony właśnie sportowiec, muzyk i w ogóle wszystko inne. Więc to jest też robienie sobie oczywiście PR-u, natomiast powrócił od razu właśnie do krajów bałtyckich szczególnie. Powiedział tak, że powiedział o puczu też, natomiast powiedział o państwach bałtyckich. Powiedział tak, no kiedy zostałem ministrem w 2004 roku, zaczęły wciągać państwa bałtyckie w nową falę rozszerzenia NATO. Putin zapytał ich, dlaczego to robią. Mieliśmy umowę, że tego nie zrobią. To odpowiedzieli, że musimy zrozumieć, że w Związku Radzieckim byli okupowani, podporządkowani, że wciąż żyją w tym strachu, więc to im przyniesie ukojenie. Ale czy przyniosło im to jakiekolwiek ukojenie? Przyjęli rolę głównych sił uderzeniowych, które nas atakują. Wiemy, ile warci są ci estońscy zapaleńcy. Litwa i Łotwa niedawno oświadczyły, że mogą cofnąć zakaz rozmieszczania broni jądrowej na swoim terytorium. To oznacza, że możemy polegać tylko na sobie, jak wielokrotnie powtarzał nasz prezydent. To, co się dzieje dzisiaj, doprowadziło do tragicznych konsekwencji. Powiedział, że kończymy, no i po raz kolejny powtarza, kończymy dzieło, które rozpoczęte przez naszych dziadków i ich ojców, którzy pokonali naszyzm, a nasi dawni sojusznicy nie pozwolili naszyzmowi umrzeć i go odrodzili. Byli generałowie jak najbardziej armii naszego zachodniego sojusznika. Tutaj nie używam nazw, bo znowu się to nie podoba algorytmom, którzy osiedlili się na zachodzie. Dziś wysiłki na rzecz odrodzenia naszyzmu są podejmowane otwarcie. Nikt nawet nie próbuje tego ukrywać, to znaczy, że nie mamy innego wyjścia, jeśli chcemy zachować naszą rosyjską cywilizację. Czyli wojna cywilizacji, wojna egzystencjalna, wojna trudna, ale to jest mniej trudna niż ojczyźniana, do której się tutaj odwołuje w tych sentymentach. Powiedział, no dobrze, co dla ciebie oznaczają słowa ojczyzna, Rosja i życie, co jest dla ciebie najważniejsze? Ławrow odpowiedział, Rosja to życie, a życie to Rosja. Żeby było co cytować. Tak to, proszę Państwa, mniej więcej wygląda, więc dlatego opowiadam dość dokładnie, bo macie Państwo w tym momencie przegląd, po pierwsze, komunikatów wewnętrznych i zewnętrznych. Znaczna część tych komunikatów jest komunikatami wewnętrznymi. Na zewnątrz, oczywiście oprócz tego, co już wiemy, dowiadujemy się dodatkowo, że Rosja będzie walczyć, że tak powiem, do upadłego. Zresztą, prawdę powiedziawszy, ja nie widzę innego wyjścia dla tego obecnego reżimu, bo jego klęska, jakkolwiek by nie była, znaczy cokolwiek, co zostanie odczytane jako klęskę, pamiętajmy, to nie ma obiektywnej prawdy, prawda, i obiektywnego zwycięstwa, tak? Obiektywne zwycięstwo to, nie wiem, zdobycie stolicy, zajęcie całej Ukrainy, coś takiego, więc cała reszta to są już osiągnięcia wojenne versus zadeklarowane cele wojenne. Więc tutaj, jeżeli Rosja nie będzie mogła odtrąbić sukcesu, to ta ekipa polityczna nie ma, moim zdaniem, ma, proszę Państwa, mniej więcej podobną szansę na przetrwanie jak czajnik zrobiony z czekolady. Więc szybko, dużo albo na przykład lody waniliowe w piecu martenowskim. No. Więc to raczej tak to może wyglądać i tutaj Ławrow to częściowo potwierdza, więc abstrahując od tego właśnie, że przedstawia właśnie tą wojnę cywilizacji, wojnę egzystencjalną, odwołuje się do poprzednich, wskazuje, że są za dużym krajem, żeby obeszły ich sankcje, choć moim zdaniem to nie do końca prawda, no ale tutaj w ogóle się do tych sankcji ekonomicznych, ciekawostka w tym wywiadzie, pomimo tego, tak jak zaznaczam, to jest wywiad kontrolowany. To jest wywiad, który oni sobie później opublikowali, oprócz tego, że on był, rzeczywiście go udzielił, ale no, z całą pewnością mogli dokonywać poprawek i tutaj żadnych poprawek nie było. Do tego się, krótko mówiąc, nie do końca odniósł. Proszę Państwa, no temat kolejny to temat, że tak powiem, z gatunku standardowych. Trump kontratakuje, Iran płonie. Otóż siły amerykańskie przeprowadziły ataki na Iran w środę wieczorem i w czwartek, znaczy w środę wieczorem, tak, i w czwartek rano, co amerykańskie wojsko określiło jako silną odpowiedź na irańskie ataki rakietowe na siły USA w Jordanii. Notabene ten atak rakietowy, zdaje mi się, znowu trwa. W każdym razie rano pojawiły się informacje, że kolejne rakiety zostały przechwycone lecące w kierunku Jordanii, czyli co z tego, że był atak amerykański, jak mamy odpowiedź irańską. Atak nastąpił kilka godzin po tym, jak prezydent Trump zapowiedział odwet za niespodziewany atak rakietowy, zresztą w kwiecistymi słowy, których nie możemy tutaj zacytować. No oczywiście to wszystko niweczy w tej chwili jakiekolwiek komunikaty dotyczące przełomu dyplomatycznego, tym bardziej, że jak powiedziałem już Państwo, zresztą znakomicie to odczytujecie i rozumiecie to podobnie jak ja, że znaczna część tych komunikatów o tym, że właśnie doszło do przełomu dyplomatycznego, tak naprawdę są komunikaty, które mają na chwilę zbić cenę ropy naftowej i utrzymywać optymizm, że już za chwileczkę, już za momencik, tak, będziemy mieli porozumienie, którego nie będziemy mieli, bo druga strona konsekwencji go nie chce, to znaczy Iran chce, żeby to porozumienie się opierało na MOU, no a Stany Zjednoczone nie bardzo chcą, bo się zorientowały, co Trump podpisał, albo teraz przeczytał ze zrozumieniem, albo ktoś mu wytłumaczył, co podpisał. O, to tak można by powiedzieć. No więc ataki nastąpiły kilka godzin po tym, jak Trump zapowiedział odwet za niespodziewany atak rakietowy. Atak miał większy zasięg niż poprzednie ataki USA, ale w żaden sposób, jak twierdzą, że również urzędnicy amerykańscy, nie oznaczał powrotu do poważnych operacji bojowych. Tutaj siły amerykańskie przeprowadziły, jak twierdzą, intensywną falę ataków, atakując dziesiątki celów, w tym wojskowe centra dowodzenia, instalacje rakietowe i dronowe, systemy nadzoru i obrony wybrzeża oraz potencjał morski, powiedział Centralne Dowództwo USA. Ale przypomnijmy, że wszystkie te rzeczy zostały już raz zniszczone, nawet kilka razy zniszczone w poprzednich atakach, a nawet niektóre zanihilowane. W związku z tym, co było atakowane, trudno powiedzieć. Znaczy inaczej, na ile to było skuteczne w jakikolwiek sposób. Tak jak mówię, proszę Państwa, no, pamiętam, że wtedy, kiedy mieliśmy końcówkę tej pierwszej fali, prawda, po tym ataku amerykańsko-tamtokrajowym na Iran, to po tym, kiedy doszło do zawieszenia broni, wtedy specjaliści amerykańscy związani z wywiadem oceniali, że w zasadzie skończyły się już cele wojskowe. To znaczy takie, które są uzasadnione w sposób wojskowy, oczywiście oprócz tych tam podziemnych fabryk, ale te, które wystają na powierzchnię, to tak już jest końcówka. Bo wtedy właśnie rozważano, czy ataki na elektrownie, ewentualnie mosty, to nie jest jakaś alternatywa, bo tam to, co było, zostało zbombardowane, pozostaje zbombardowane, a to dopiero by zabolało. Tak? Więc to wtedy była takie dywagacje. Trump powiedział, tutaj, aha, właśnie CENTCOM powiedział, ataki mają na cele dalsze zmniejszenie zagrożeń, jakie Iran i jego sojusznicy stwarzają dla sił amerykańskich, żeglugi handlowej i sąsiednich krajów Zatoki Perskiej. Trump powiedział, zaatakujemy ich bardzo mocno, teraz nasza kolej i tak dalej. No więc ten atak Iranu na wojska amerykańskie, który miał miejsce we wtorek późnym wieczorem, zniweczył to krótkotrwałe zawieszenie broni, czy właściwie pauzę w jednostronną w walkach. Obie strony wstrzymały ataki w piątek, żeby dać negocjatorom szansę na wypracowanie porozumienia w sprawie Ciśniny Ormus. To porozumienie w jakiś sposób jest konstruowane, czy było konstruowane przy pomocy Iranu i Omanu. I zespół Trumpa miał nadzieję, że te rozmowy, które zresztą załamały się we wtorek i trochę ostudzą nastroje, i przyspieszał negocjacje w kierunku szerszego porozumienia. Natomiast Iran przeprowadził ataki na Jordanię kilka godzin po zakończeniu rozmów, ale uwaga, tutaj mamy pewien problem, którego ja jeszcze nie potrafię rozwiązać, ponieważ pojawiły się sugestie, że takie w amerykańskiej prasie, że nie można jednoznacznie powiedzieć, czy irański atak był niesprowokowany, czy też irański atak nastąpił po ataku albo po rozpoczęciu ataku saudyjsko-amerykańskiego na szyickie milicje w Iraku. Więc to niesprowokowany jest z dużym znakiem zapytania. Znaczy być może jest odwrotnie, ale tak jak mówię, nie w tej chwili nie udało mi się tego ustalić, tylko mówię, że amerykańska prasa miała tego typu sugestie u siebie. Otóż Trump powiedział, że te ataki w każdym razie są ze sobą powiązane. Trump powiedział reporterom wczoraj, że Irańczycy błagali go, aby nie odpowiadał na ataki w godzinach po ataku, ale mimo to podjęli próbę i teraz wiedzą, że to nastąpi. Kontratak jest nieunikniony, czy zawsze będę odpowiadał, powiedział mniej więcej. Znaczy tych Irańczyków, którzy go błagają, o co błagają go o rozmowy, błagają go o nieatakowanie i tak dalej, to mógłby wreszcie ujawnić chociaż jednego, bo na razie chętnych do tego nie ma. Znaczy Iran oczywiście twierdzi, że to jest po prostu totalna ściema i to nie ma w ogóle nic wspólnego z rzeczywistością, przynajmniej to. Warto też powiedzieć, że Yahu Natan spotkał się w środę w Waszyngtonie również z Hexetem, podczas właśnie gdy administracja Trumpa rozważa swoje kolejne kroki. Tutaj jeden z wysokiej rangi anonimowych urzędników z państwa położonego tam, gdzie chce, powiedział, że w czasie rozmowy Trump-Bibi doszło do, cytuję dosłownie, klinicznego przeglądu trzech strategii wobec Iranu, czyli porozumienia dyplomatycznego, nasilenia presji gospodarczej i zaostrzenia blokady, albo też wznowienia działań militarnych. No i wspólnie rozważano koszty i harmonogram każdej z tych strategii. Rzekomo, jak twierdzą ci urzędnicy, Bibi nie wyraził preferencji i powiedział Trumpowi, że to jego decyzja. Oczywiście, proszę Państwa, moim zdaniem to jest budowanie PR-u pod te zarzuty, które się pojawiają, że po prostu Trump robi, co mu Bibi każe. Powiedział Trumpowi, że dyplomacja może być prowadzona równolegle ze zwiększoną presją gospodarczą, tak jak i ograniczenie irańskich szlaków handlowych, podczas gdy negocjacje będą kontynuowane. No więc kilka godzin po irańskich atakach na Jordanii armia amerykańska poinformowała, że amerykańskie i saudyjskie samoloty rozpoczęły ataki na wspierane przez Iran grupy w Iraku. Czyli tutaj Amerykanie rozstrzygają, że to jednak było tak, że najpierw był ten atak, a potem dopiero atak saudyjski. W każdym razie od razu Państwu powiem jeszcze, co zostało zaatakowane, więc ataki były głównie wymierzone w południowe prowincje Ormozgan i Khuzestan, czyli te, które znajdują się niedaleko Zatoki, a również które są sercem irańskich rezerw ropy naftowej i rafinerii, ale rafinerii nie zaatakowano. Wśród zaatakowanych miejsc znalazł się Abadan, gdzie są rafinerie, Bushehr, gdzie jest reaktor atomowy, Kazerun, wyspy Keszm i Kisz. Tak na marginesie na wyspie Keszm trafiono jakiś dom cywilny i tam jest, oczywiście to jest transmitowane w telewizji też irańskiej, tam pokazują tych, którzy odeszli na drogę do Jerozolimy, w tym dzieci, bo oczywiście jest to przedstawiane jako atak na ludność cywilną. Nie sądzę, żeby intencjonalny, chociaż warto powiedzieć, że przy okazji tego słynnego ataku na szkołę były już śledztwa gazet amerykańskich i dziennikarzy, które ujawniły, że jakby Pentagon, wiedząc o tym, że ma całkowicie nieaktualne informacje wywiadowcze, tak czy inaczej zlecał ataki, przynajmniej w tej pierwszej fazie wojny. Pewnie to się być może zmieniło. Jakieś tam śledztwo w każdym razie trwa. No dobrze, w każdym razie, co jeszcze możemy powiedzieć? CENTCOM powiedział właśnie, że wojskowe centra dowodzenia i tak dalej. CENTCOM określił ataki jako silną falę, natomiast najważniejsza rzecz, która się pojawiła jako komunikat, nie ma żadnych wskazań, że ostatnia operacja była wymierzona w kluczowe mosty lub inną infrastrukturę cywilną, co by oznaczało ekspansję. Czyli, że tak powiem, jeśli chodzi o bombardowanie celów, to as usual. Więc ja od razu mówię, że oczywiście ja nie jestem absolutnie zwolennikiem atakowania infrastruktury cywilnej, ale obiektywnie rzecz biorąc, dopiero tego typu atak byłby zmianą jakościową. Natomiast jeżeli nie, to trzeba te ataki, pomimo tego, że mogą zadawać straty po stronie irańskiej, ale raczej traktować trochę symbolicznie. Czyli to nie zmniejszy, to nie zmieni stanowiska Iranu w ten sposób. To tylko ma przypomnieć, że Amerykanie odpowiedzą na każdy cios swoim ciosem. No ale teraz Iran odpowiada ciosem na cios na cios, bo teraz była informacja o ataku znowu na Jordanię. Na ile skutecznym, nie wiadomo. Przypomniano też, że co jeszcze można powiedzieć, no właśnie o Stanach Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej już powiedziałem w tej chwili, natomiast to, co jeszcze w Waszyngtonie jest ważnego, no to przedłużający się konflikt stwarza ryzyko polityczne dla Trumpa, którego partia stoi przed trudną walką o utrzymanie kontroli nad Kongresem. Wybory będą w dużej mierze zależeć od sytuacji gospodarczej, a wyborcy negatywnie oceniają sposób, w jaki Trump radzi sobie z tą kwestią i z polityką zagraniczną. Przypomnijmy, że polityka gospodarcza i polityka zagraniczna to były te mocne strony, które pozwoliły Trumpowi wygrać z Kamalą Harris. Teraz się okazało, że jest zupełnie inaczej. Przypomina się również, że wojna spowodowała gwałtowny wzrost cen gazu, ponieważ żegluga przez Ormuz została skutecznie zablokowana, a i gazowce są dużo wdzięczniejszym celem niż tankowce ropy naftowej. I dużo mniej ich przechodzi jak gdyby przez cieśninę, nim jest dużo mniej możliwości eksportu skroplonego gazu. Tutaj warto powiedzieć, że właśnie a propos, że Katar wysłał swoją pierwszą partię skroplonego gazu ziemnego przez cieśninę Ormus od czasu ataku na jeden z jego tankowców na tym odcinku ponad 3 tygodnie temu, co sugeruje, że Qatar Energy może wznowić dostawy przez cieśninę po wstrzymaniu rejsów w związku z atakiem na gazowiec Al-Rekayat 7 lipca. Ale to też jest postrzegane, że prawdopodobnie, ale mówię prawdopodobnie, bo nie mamy żadnych innych znaków, że jeżeli wysyłają gazowiec nie obawiając się ataku, to znaczy, że musieli się dogadać z Iranem. Czyli krótko mówiąc, opłacić się Iranowi po cichu i tyle, tak? No dobrze, teraz natomiast jeszcze ostatnia informacja frontowa, bardzo, bardzo ważna. Otóż Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, czyli CIS, no warto czytać to, co oni piszą. To jest znany międzynarodowy think tank, z dostępem, dużym dostępem do różnych informacji niekoniecznie otwartych w Waszyngtonie. Otóż Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych poinformowało, że Stany Zjednoczone zużyły około 1/3 swoich pocisków Patriot, jeśli chodzi o globalne zasoby, i około połowy pocisków przechwytujących THAAD od początku wojny z Iranem. Stwierdzono, że Stany Zjednoczone posiadały około 2330 pocisków przechwytujących Patriot. Obecnie mają ich około, to chyba odwrotnie, że około 2/3, a nie 1/3. Bo to jest tak, posiadało około 2330 pocisków przed wojną Patriotów. Obecnie mają ich około 760-800, tak? Jeśli chodzi o pociski przechwytujące THAAD, to Stany Zjednoczone posiadały ich 452 przed wojną. Obecnie mają 234 do 278, tak? Takie są w tej chwili szacunki, czyli mniej więcej zmniejszyło się to o połowę. CIS notabene poinformował, że to pochodzi z materiałów budżetowych Departamentu Obrony na rok 2027 oraz informacji publicznych, na wszelki wypadek się zastrzegając. No więc, Państwa, no to jest kolejny przyczynek do dyskusji, czy dlaczego Trump nie rozpoczyna pełnoskalowej wojny z Iranem. I oprócz oczywistej kwestii, którą już mówiłem o niej wielokrotnie, czyli groźby ataku odwetowego, który zniszczy gospodarki państw sojuszniczych, głównie państw Zatoki, no, doprowadzi do dużej katastrofy gospodarkę światową, ale mamy również drugi aspekt taki, że w takiej wojnie oczywiście Stany Zjednoczone są w stanie utrzymać zarówno intensywność obrony przeciwlotniczej, jak i intensywność ataków, to nikt nie ma co do tego wątpliwości, ale gdyby w tej samym czasie na przykład Tajwan powiedział, że w zasadzie to chyba widzi jakieś łódki na horyzoncie, może to Grecy, prawda, w poszukiwaniu Heleny Trojańskiej, no to, że tak nawiążemy do Odysei, to, no to Stany Zjednoczone powiedzą, no radźcie sobie chłopaki sami, prawda, macie tam te proce i inne cuda, no bo my niestety nie mamy czym. I to jest właśnie ten problem, to jest właśnie ta panika, którą wzbudzają różni analitycy waszyngtońscy. Nie obecnego konfliktu, ale każdego potencjalnego, który by się mógł wydarzyć w ciągu najbliższego roku lub dwóch lat. Proszę Państwa, no temat kolejny jest powiązany z poprzednim, ale to jest temat jednak odrębny, ponieważ doszło do spektakularnego ataku na dwa statki, w tym na amerykański tankowiec do LNG, które zostały zaatakowane dronami w egipskim porcie w Damietcie na Morzu Śródziemnym i to zostało spowodowane atakiem dronów. Co prawda władze egipskie ani właściciele statków nie potwierdzili tego oficjalnie, ale trzy firmy, które zajmują się śledzeniem ruchu morskiego, potwierdzają tak, że to jest atak dronów. Atak oczywiście nie będzie miał takiego wpływu na globalne rynki energii jak w innych częściach Bliskiego Wschodu. Egipt też nie jest dużym eksporterem gazu ziemnego, no ale co to był za atak? Po co on był? Po pierwsze, pokazał zdolność Iranu do atakowania celów tak odległych jak porty nad Morzem Śródziemnym. No niby poprzednio w Haifa, prawda, była atakowana, no ale tutaj port egipski jest też, pokazuje, znaczy inaczej, to pokazuje, że Iran jest w stanie trafić cele amerykańskie, no bo jednak amerykańskie statki, po pierwsze na dużo szerszym terytorium niż tylko i wyłącznie wąsko Zatoka Perska, po drugie, że Stany Zjednoczone, nie, to jest kolejny komunikat, nie są w stanie chronić swoich statków i interesów wszędzie, gdzie pływają, więc chociażby właśnie w takim Egipcie, który tutaj nie był w stanie tego zestrzelić, wykryć i tak dalej tych dronów. Więc krótko mówiąc, to pokazuje, że co Iran mógłby zrobić, bo to jest taki komunikat dokładnie, co Iran mógłby zrobić, gdyby doszło do pełnej eskalacji, tak? Że ma możliwości mocno przekraczające geograficznie teren Zatoki Perskiej. No więc jeżeli chodzi o Keplera, to jest, jak Państwo, często przeze mnie cytowana firma zajmująca się śledzeniem ruchu morskiego, poinformowała, że oba statki zostały odholowane z portu Damietta, który znajduje się w pobliżu kanału Suezkiego. Egipskie Ministerstwo Ropy Naftowej poinformowało, że nie potwierdzono żadnych obrażeń ani ofiar. Natomiast firma Ambrey, która właśnie też zajmuje się śledzeniem ruchu morskiego, powiedziała, że eksplozja spowodowała atak drona, który uderzył w co najmniej jeden ze statków. Natomiast nie wiadomo, czy ten drugi się zapalił też od drona, czy od tego pierwszego. To tutaj jest jeszcze tylko ta niejasność. Natomiast dwaj irańscy urzędnicy anonimowi powiedzieli, że eksplozja była właśnie atakiem mającym na celu pokazanie, że globalna żegluga i dostawy energii mogą zostać poważniej zakłócone, jeśli Iran się zdecyduje na eskalację konfliktu. Natomiast czy to zostało przeprowadzone przez Iran, czy któraś ze sprzymierzonych milicji w regionie, tego nie wiadomo jeszcze. Trump powiedział natomiast właśnie reporterom w gabinecie owalnym, bo został o to zapytany, że został poinformowany o eksplozji i zasugerował, że odpowiedzialny jest Iran, nie podał natomiast żadnych szczegółów. Powiedział, że incydent to jest kolejka tego samego i że Stany Zjednoczone zamierzają uderzyć z nich wielką siłą, ponieważ przyszła nasza kolej. No ale ta wielka siła, jak się okazuje, była większa, ale nie była wielka, tak? Dodatkowo oczywiście atakując statki na Morzu Śródziemnym, czy bezpośrednio, czy przez pośredników, Iran może dodatkowo zakłócić jeszcze handel. Firmy żeglugowe musiałyby ocenić ryzyko związane z korzystaniem z portów egipskich. Zresztą nie tylko egipskich, bo to jeszcze być może jest nie koniec, tak? Natomiast od początku też wojny z Iranem bardzo dużo operatorów unikało Morza Czerwonego i Zatoki Perskiej, natomiast no nie unikało Morza Śródziemnego. Morze Śródziemne były uznawane za bezpieczne i poza, jak gdyby, terytorium tego konfliktu. Energos Winter to jest amerykański tankowiec magazynowy, który się zapalił, należy do Energos Infrastructure. To jest amerykańska firma z siedzibą w Stamford. Przedstawiciel powiedział, że firma nie była w stanie ustalić, czy Energos został trafiony przez drona, natomiast wszyscy członkowie załogi uratowani, nikt nie odniósł obrażeń. Pokazywane są zdjęcia i wideo, które pokazują właśnie holowniki, które no gaszą, prawda, czy też spłukują wodą właśnie ten statek. Firma jest własnością zresztą dużych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Apollo Global Management, to jest duża firma z Wall Street. Drugi statek jest gazowcem do przewozu skroplonego gazu ziemnego obsługiwany przez grecką firmę żeglugową. Został trafiony co najmniej jednym dronem, też według Ambry. Nazywa się Gaslok Salem. Zapalił się po eksplozji i tutaj przyczyna eksplozji, właściciel firmy mówi, jest badana. No więc przypomina się właśnie, że od marca wojna sprawiła, że podróż przez cieśninę Ormus stała się niebezpieczna, a to zmusiło Arabię Saudyjską do większego polegania na eksporcie ropy przez Morze Czerwone, ale teraz Huti wprowadzili dość skuteczną, jak się okazuje, blokadę portów morskich w saudyjskich, a w każdym razie dla tych statków, które płyną z lub do cieśniny Bab el-Mandeb, więc statki saudyjskie teraz robią tak, że tankują właśnie w porcie Dżunut i płyną na północ właśnie do Egiptu, prawda, i przez kanał Suezki, i to ten atak może być taką delikatną sugestią, że to wcale nie jest bezpieczna trasa. No więc to też, te ataki właśnie zniechęcają firmy żeglugowe do wysyłania statków przez wody regionalne. Liczba podobno statków przepływających przez Bab el-Mandeb na Morzu Czerwonym spadła o 1/5 od 20 lipca. Ruch przez cieśninę Ormus utrzymuje się na poziomie poniżej 1/10 poziomu sprzed wojny. No jedyna informacja, też nie do końca chyba potwierdzona, bo nie widziałem jej w źródłach chińskich, może jest, ale po prostu nie zauważyłem, że rzekomo Huti zdecydowali się, że będą przepuszczali statki chińskie. Statki chińskie płynące z do Arabii Saudyjskiej zdaje się też, także znaczy, moratorium ma dotyczyć statków chińskich, które mają być nieatakowane przez Huti na Morzu Czerwonym. Więc to jest ciekawostka. Co w zamian dały Chiny, o ile ta informacja jest prawdziwa, nie wiem. Państwa, no temat kolejny, nazwałem go sobie umownie, Pentagon zamawia okręty i patrioty. Otóż Państwa, wczoraj Pentagon dokonał gigantycznego zamówienia, niektórzy mówią nareszcie, oficjalnego zamówienia w kwocie 120 miliardów dolarów na zwiększenie produkcji pocisków Patriot oraz na zakup, długo odkładany zakup okrętów podwodnych, które mają wesprzeć przyszłe operacje bojowe. Kontrakt na Patrioty jest warty prawie 60 miliardów dolarów, co jest znaczącą zmianą w stosunku do zamówień jeszcze składanych w kwietniu. Natomiast General Dynamics i Hill Newport News Shipbuilding otrzymały kontrakt o wartości 76 miliardów dolarów na 9 okrętów podwodnych klasy Virginia i 5 okrętów podwodnych klasy Columbia, które mają zostać dostarczone już tak nawet w niezłym tempie, bo do 2038 roku. Więc to są główne priorytety administracji Trumpa, właśnie uzupełnienie zapasów amunicji, zwiększenie mocy produkcyjnych. Zmodyfikowany kontrakt na Patrioty dla armii jest również związany ze wzrostem popytu na broń obronną, no wiadomo z jakiego powodu. Lockheed zamówił z rządu USA, znaczy ma jeszcze kolejną, znaczy umowę wieloletnią, kontrakt wartości 35 miliardów dolarów na pociski przechwytujące THAAD, amunicję o większej pojemności, zdolną również do neutralizacji pocisków balistycznych. Oba kontrakty w sumie na 7 lat odzwierciedlają zmianę Pentagonu do zakupu pocisków. Wojsko zaproponowało serię umów wieloletnich, żeby zagwarantować płynne dostawy w długiej perspektywie, a nie co roku odnawiane kontrakty, które za każdym razem powodowały, że po prostu firma miała zawsze perspektywę, że będzie produkować coś na półkę, na co jej oczywiście nie stać. Więc to zostało zainicjowane w zeszłym roku przez wiceministra obrony Feinberga, który właśnie zajmuje się tymi relacjami z przemysłem obronnym. Jego zadaniem miało być motywowanie wykonawców do inwestowania w nowe fabryki i poprawę łańcucha dostaw. Więc te ostatnie umowy na pociski są kontraktami nieokreślonymi, to znaczy, że nie uzyskały pełnego finansowania strony Kongresu. Niektórzy republikanie wyrazili sceptycyzm wobec tego poprzedniego wniosku Trumpa o 1,5 biliona dolarów. Natomiast no generalnie tak czy inaczej popierają wyższe wydatki na amunicję taką jak Patriot, więc tutaj raczej nie będzie problemów z uzyskaniem na to zgody. Co jeszcze warto powiedzieć? No generalnie przypomina się, że urzędnicy administracji Trumpa planowali zwiększenie produktów pocisków rakietowych, zanim jeszcze Trump rozpoczął wojnę z Iranem. No, chodziło o to, że już wojna na Ukrainie, sugerowana jeszcze w czasach Bidena, że już uszczupliła nadmiernie zapasy amerykańskie. W tej chwili prasa amerykańska pisze, że najnowsze Patrioty kosztują około 4 milionów dolarów za sztukę, a ich produkcja niestety zajmuje lata. Więc zarówno Lockheed, jak i RTX w tym miesiącu podniosły swoje prognozy zysków i przychodów właśnie na 2026 rok, głównie ze względu właśnie na sprzedaż amunicji. Prezes Lockheeda powiedział też, że firma zainwestuje w broń, o której wie, że klienci będą je potrzebować, nawet zanim zostaną złożone zamówienia. To jest marynarka wojenna nazwała amerykański kontrakt na okręty podwodne niepodważalną rekapitalizacją swojej obecnej floty. Okręty są niezwykle ważne dla armii USA, ponieważ pozwalają, no są trudne do namierzenia i pozwalają przeprowadzenie zaskakujących ataków z zaskakujących miejsc. Okręty klasy Virginia mogą atakować cele na lądzie, jednostki na morzu. Columbia to jest nowa klasa okrętów z rakietami balistycznymi, z głowicami jądrowymi. No więc to też powoduje, to w ogóle jest wskazywane, że te zamówienia są niezwykle korzystne, ponieważ one są wieloletnie, co pozwala składać zamówienia hurtowe na części, a nie właśnie detaliczne wraz z pojawianiem się kolejnych środków. Więc bo to właśnie wskazują tutaj różni analitycy, że jest to niezwykle ważne dla dostawców, którzy nie otrzymują stałych zamówień, tylko zamówienia właśnie takie case by case. Co więcej, właśnie Joe Courtney, który reprezentuje okręg, w którym mieści się właśnie Electric Boat, powiedział, że umowa daje dostawcom pewność i pozwoli inwestować w zatrudnienie, infrastrukturę i sprzęt. Tak? Także tam są wszyscy szczęśliwi z tego powodu właśnie tych zamówień i tych umów. Więc to jest jakiś tam pozytywny, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, obraz. Szkoda, że oczywiście trzeba inwestować w broń, no ale to jest przynajmniej broń defensywna, przynajmniej do połowy, znaczy ja mówię o tych pociskach rakietowych. No i proszę Państwa, teraz mamy temat technologiczny, temat ciekawostkowy bardziej. Stwierdziłem, że już dosyć trochę na chwilę tych tematów dramatycznych. Są jednak wakacje, więc Chiny gonią Stany Zjednoczone w satelitach. Jak się okazuje, jak dzisiaj pisze prasa, Chiny dążą do dorównania USA jako wiodąca potęga kosmiczna na świecie, i niezwykle szybko nadrabiają zaległości, zwłaszcza właśnie w dziedzinie satelitów. Według analityków Pekin poczynił między innymi postępy w modernizacji swojego systemu nawigacyjnego, który rywalizuje z GPS-em oraz w zakresie teledetekcji, czyli wykorzystywania technologii satelitarnej do gromadzenia danych z powierzchni Ziemi. A meteorologicznych jak zwykle. Pamiętacie Państwo film Szpiedzy jak my, prawda? Space jak Mars, gdzie tam się jest taki właśnie pokazane satelita meteorologiczny Stanów Zjednoczonych, który tam robi fotki jakimś rakietom, prawda, na terenie Rosji. No więc systemy te dają Chinom właśnie możliwość gromadzenia informacji różnych, ale też i wywiadowczych, prowadzenia operacji wojskowej z wielką precyzją, co notabene ostatecznie, jak twierdzą specjaliści, osłabia zdolność Waszyngtonu do projekcji siły. Zresztą Pentagon oficjalnie wyraził zaniepokojenie tymi możliwościami Chin, Departament Stanu oskarżył notabene chińskie firmy o dostarczanie zdjęć satelitarnych, które Iran mógłby wykorzystywać. No ale muszą się zdecydować, to albo Iran, albo Rosja, tak? Chyba że Iran jest tak popularny, że wszyscy mu dają zdjęcia satelitarne. W każdym razie Chiny przyspieszyły rozmieszczanie sprzętu cywilnego i wojskowego na orbicie dzięki postępowi technologicznemu, rosnącej konstelacji satelitów, które pomagają śledzić wydarzenia na Ziemi w czasie rzeczywistym i z większą szczegółowością. To właśnie te osiągnięcia Chin skłoniły urzędników w Waszyngtonie do wezwania do powstrzymania tego, co postrzegają jako dążenie Pekinu do zastąpienia Stanów Zjednoczonych jako dominującej potęgi kosmicznej. No więc chiński postęp w teledetekcji jest napędzany przez, jak twierdzą zachodni analitycy, badaniami nad czujnikami i technologiami pozycjonowania satelitarnego. Chińskie systemy są sklasyfikowane jako najlepsze w 5 z 11 kategorii technologicznych w raporcie CSIS-u z 2024 roku dotyczącym komercyjnych satelitów teledetekcyjnych. Systemy amerykańskie zajęły pierwsze miejsca w 4 kategoriach. No więc, no ale teraz mamy 2026. Co więcej, to jest tutaj firma, jedna z firm zajmujących się właśnie wywiadem, taka wywiadownia amerykańska, twierdzą, że te postępy Pekinu umożliwią wojsku chińskiemu, jakby przyszło co do czego, skuteczne monitorowanie i atakowanie sił USA. Chińskie wojsko wystrzeliło własne siły kosmiczne w 2024 roku. Ma ponad 510 satelitów z technologiami wywiadowczymi, obserwacyjnymi i rozpoznawczymi, które dają Pekinowi zdolność do śledzenia ruchu sił, w tym lotniskowców i innych zasobów. Te możliwości, jak twierdzą, znowu właśnie twierdzi Pentagon, zwiększyły zdolności Chin do monitorowania amerykańskich i sojuszniczych zasobów i działań wojskowych na Pacyfiku oraz zapewniają wsparcie w zakresie namierzania w łańcuchach dalekiego zasięgu. Eksperci twierdzą, że nowe satelity oferują obrazy o wyższej rozdzielczości, które Chiny mogą wykorzystywać do skutecznej identyfikacji i śledzenia sił USA w Azji, potencjalnie obejmując stosunkowo małe obiekty, takie jak samoloty bojowe, nawet te wyposażone w technologię stealth. Te później obrazy można analizować przy pomocy AI-a, żeby mieć aktualne informacje wywiadowcze. Taki chiński startup, który zresztą stał się słynny, bo opublikował trochę ciekawych zdjęć po tym pierwszej jeszcze chyba wojnie w Zatoce, znaczy mówimy o wojnie irańsko-tamtokrajowo-amerykańskiej, więc ten chiński startup Mizar Vision zajmuje się komercyjnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji i publikuje właśnie w mediach społecznościowych fotki, analizy rozmieszczenia sił amerykańskich, w tym ruchów amerykańskich lotniskowców i bombowców. Departament Stanu już nałożył na nich sankcje za rzekome dostarczanie obrazów satelitarnych, które umożliwiają Iranowi przeprowadzanie ataków militarnych na siły zbrojne USA. No, tak na marginesie, to co publikują w sieciach społecznościowych może być tylko ułamkiem tego, co wysyłają na przykład mailem, tak, do IRGC. Chińscy naukowcy, jak twierdzi CIS, również dokonali przełomu w technologii komunikacji laserowej, osiągając dwukierunkową transmisję danych między satelitą a stacją naziemną z prędkością 1 gigabitu na sekundę na odległość przekraczającą 40 tysięcy kilometrów. Możliwości te torują tak naprawdę drogę do nadzoru satelitarnego w czasie rzeczywistym. Ta technologia może być wykorzystywana do celów wojskowych, to też poinformował Pentagon w swoim raporcie. Co więcej, poinformował, że Pekin buduje również duże konstelacje mniejszych i tańszych satelitów komunikacyjnych na niskiej orbicie, żeby zwiększyć odporność i skuteczność swoich sieci w zakresie wspierania ataków wojskowych. Czyli w przypadku zestrzelenia niektórych satelitów, żeby ta sieć dalej funkcjonowała. Otóż no najbardziej oczywiście dla konsumenta istotny jest odpowiednik amerykańskiego GPS-a, czyli Beidou, który zapewnia globalne usługi pozycjonowania, nawigacji i przesyłania wiadomości, które zwiększają możliwości sił zbrojnych w zakresie prowadzenia dużych operacji i precyzyjnych uderzeń, a poza tym jest odporne na to, że GPS jest jednak też systemem amerykańskim wojskowym i w przypadku konfliktu on jest nieprecyzyjny, nagle staje się nieprecyzyjny dla wrogów. Niektórzy eksperci twierdzą, że Baidu dostarcza dane z dokładnością porównywalną lub lepszą niż GPS. Baidu ma 56 satelitów rozmieszczonych na trzech typach orbit. Natomiast GPS ma 31 satelitów na średniej orbicie okołoziemskiej. Te postępy, właśnie w jednym z raportów czytamy, że te postępy umożliwiły chińskim siłom zbrojnym atakowanie sił amerykańskich z większym zasięgiem i z większą precyzją. Również siły kosmiczne Stanów Zjednoczonych ostrzegają, że Chiny rozwijają zdolności przeciwdziałania w przestrzeni kosmicznej, które mogą stać użyte jako broń ofensywna do unieszkodliwiania lub przemieszczania wrogich satelitów, a chińskie wojsko dysponuje naziemną bronią laserową, ciekawostka, zdolne do tymczasowego oślepiania lub uszkodzenia czujników satelitarnych. Amerykańska Agencja Wywiadu Obronnego oszacowała, że Chiny zamierzają rozmieścić broń antysatelitarną zdolną do atakowania celów oddalonych o około 36 tysięcy kilometrów. No więc to jest ciekawostka a propos właśnie chińskiego programu nuklearnego. No dobrze, proszę Państwa, ale to jeszcze nie jest koniec, ponieważ mamy jeszcze kilka tematów. Prawdę rzekszy, zastanawiam się, który z nich wybrać. Może tym razem już nie zostawimy sobie zamachy, bo mamy kilka ataków, zamachów dżihadi w Kenii, w Pakistanie, ale może powiem sobie o nich jutro. Natomiast mamy bardzo, bardzo ciekawą batalię i bunt w GOP-ie, czyli w Partii Republikańskiej. Ja wiem, że może niektórzy z Państwa się oburzają, że znowu te Stany Zjednoczone, no ale proszę Państwa, no niestety, no, jak wiemy, Stany Zjednoczone w tej chwili dyktują tak naprawdę nam politykę międzynarodową i każde zawirowania w Stanach Zjednoczonych związane z tym power play, szczególnie między Białym Domem a Kongresem, to jest coś, co nam później rzutuje na politykę zagraniczną amerykańską. Trump może sobie pozwolić na więcej lub też na mniej. Ale to jest też nawiązanie i taka klamra spinająca się z tym, co opowiadałem dzisiaj o tym zamachu na FIFA. Otóż mamy głosowanie nad stanowiskiem prokuratora generalnego, czyli pana Blancha, który, uwaga, odmówił, no on był przesłuchiwany, natomiast odmówił na piśmie zobowiązania się, że dokona przeglądu albo też storpeduje, no skandaliczną, jak twierdzą, uwaga, republikanie, to jest najważniejsze, umowę, która pomiędzy Trumpem i Trumpem, czyli tak naprawdę pomiędzy Trumpem jako pozywającym, a Trumpem jako nadzorującym urzędników, którzy z nim podpisują ugodę, która daje mu ten absolutny, jemu, rodzinie, znajomym, krewnym i psu sąsiadów, który daje możliwość całkowitego immunitetu od wszelkiego rodzaju przekrętów podatkowych, krótko mówiąc. Więc taki uniwersalna karta wyjścia z więzienia w Monopoly. Więc to się bardzo mocno nie spodobało w GOP-ie i dwaj senatorowie, którzy notabene już nie będą się ubiegali o kolejne stanowisko, więc tym bardziej sobie mogą pozwolić, czyli Cornyn i Tillis, to są republikanie, którzy oskarżyli kandydata na stanowisko prokuratora generalnego o odmowę złożenia na papierze obietnicy umorzenia niektórych elementów umowy, którą zawarł w celu rozstrzygnięcia pozwu Trumpa przeciwko agencji. Republikanie w środę wieczorem przełożyli kluczowe głosowanie nad nominacją Todda Blancha, po tym jak właśnie dwóch kluczowych senatorów powiedziało, że storpeduje to z powodu umowy, którą zawarł Blanch w celu rozstrzygnięcia pozwu prezydenta Trumpa przeciwko IRS-owi, czyli Urzędowi Podatkowemu. Oni nie wrócą do kongresu w przyszłym roku, w związku z tym oskarżyli Blancha o odmowę złożenia na papierze tej obietnicy. W czerwcu Blanch zapowiedział, że wycofa się z proponowanego właśnie funduszu w wysokości 1,8 mld dolarów na odszkodowania dla rzekomych ofiar działań Departamentu Sprawiedliwości za czasów Bidena, ale zastrzegł, że przepis chroniący Trumpa i jego rodzinę przed dochodzeniami podatkowymi, rozumiecie Państwo, czyli mogą robić co chcą, przekręcić co chcą i tak nie będzie przeciwko nim dochodzeń. No więc ten przepis podatkowy stał się największym punktem spornym w przededniu właśnie zaplanowanego głosowania w Komisji Sądownictwa. Cornyn, który jest byłym sędzią stanowym, który notabene przegrał w prawyborach z kontrkandydatem wspieranym przez Trumpa, powiedział, że nie otrzymał od Blancha żadnych pisemnych zapewnień, że osłona audytu nie będzie miała zastosowania do przyszłych zobowiązań podatkowych, ani nie zostanie rozszerzona na szersze grono osób, bo to jest jeszcze krewni znajomi królika. Więc po dniu zawiłych sporów również kolejny republikanin z Iowa, który przewodniczy komisji, ogłosił w środę wieczorem, że głosowanie zostało przełożone, żeby umożliwić kontynuowanie negocjacji i zapewnić wystarczające poparcie. No więc los prokuratora generalnego stałby zagrożony przez widoczną determinację administracji, żeby utrzymać porozumienie podatkowe, co ma dać prezydentowi Trumpowi ogromne korzyści finansowe. I to, jak pisze dzisiaj prasa, już otwartym tekstem, ilustruje charakterystyczną cechę drugiej kadencji Trumpa, czyli realizacji interesów osobistych prezydenta wbrew interesowi publicznemu, które są teraz czynnikiem decydującym o rządzeniu krajem. To też już otwartym tekstem w Stanach piszą. Zresztą widzicie Państwo, praktycznie codziennie mamy kolejne informacje, które to potwierdzają. Pomocnik Grassley, pomocnik Białego Domu, nie wyjaśnił, dlaczego Blanche jak dotąd odmawia spełnienia tego, co wielu republikanów uważa za uzasadniony wniosek o formalne usunięcie przepisów, którzy krytycy określają jako działania jawnie korupcyjne. No więc jego biuro stwierdziło, że działał jako pośrednik i że pracuje nad zapewnieniem kandydatów Trumpa sukcesu w komisjach, a nie porażki. No więc Cornyn wielokrotnie wyrażał zdziwienie, że administracja nie stosowała się po prostu do tego, co uznał za ograniczony wniosek o nałożenie ograniczeń na porozumienie. Powiedział, że nie jest gotowy głosować za i dał departamentowi czas do godziny 16, żeby przedstawić jasne gwarancje. To się nie stało. Natomiast jak się okazuje, Blanche nie pokazał, że jest skłonny albo upoważniony, żeby dać to na piśmie. Trump był pytany o to przez reporterów w gabinecie owalnym, zbagatelizował to, powiedział, że jest to po prostu jego irytacja, bo przegrał, tak, powiedział, nie wiem, może John Cornyn jest na mnie zły, bo go nie poparłem, nie wiem o co chodzi, ale nie słyszałem, żeby był jakiś problem. Więc Cornyn zlekceważył pomysł, że jest to zemsta, powiedział reporterom, którzy go opadli, no przecież to jest sensacja to wszystko. To wygodna wymówka i tak się składa, że to nieprawda. Więc Blanche może pełnić obowiązki prokuratora generalnego bezterminowo, natomiast obecnie nie może sobie pozwolić na utratę ani jednego głosu republikanów, jeśli miałby dostać nominację. Na razie brakuje mu dwóch głosów. Tillis wyraził solidarność z Cornynem, ale wydaje się znacznie bardziej nastawiony optymistycznie. Powiedział, staramy się tylko, aby uzyskać odpowiednie sformułowania. Naprawdę uważamy, że to ćwiczenie redakcyjne, nie sądzę, żebyśmy się różnili co do celu. Dodał, że kluczową kwestią jest tego, że pozostały zapis w umowie audytowej z IRS zasugerował, w każdym razie, dobra, to już sobie zostawimy te szczegóły. W każdym razie podczas przesłuchania w sprawie zatwierdzenia Blanche'a Cornyn dołączył do demokratów w zadawaniu pytań Blanche'owi, pochwalił służbę publiczną Blanche'a, powiedział, że to bardzo trudna pozycja być osobistym prawnikiem prezydenta, a potem zostać członkiem gabinetu. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę właśnie tą, że właśnie te zwolnienia dawałyby Trumpowi i jego rodzinie nieoczekiwany zysk w wysokości 100 milionów dolarów, Cornyn jest coraz bardziej poirytowany, powiedział, dlaczego nie zadzwoni pan do Departamentu Sprawiedliwości, nie powie im, że mają godzinę i 50 minut, żeby załatwić mi to, co prosiłem. Właściwie wysłaliśmy im określone na czerwono informacje, czego potrzebujemy, to oni muszą tylko podjąć decyzję. Powiedział, że nie wie, na czym polega problem, ale nie wykluczył, że Trump zamierza utrzymać ten przepis podatkowy, który daje mu pełny immunitet. Rozumiem, dlaczego mu na tym zależy, ponieważ zapewnia on immunitet przed kontrolami, jakiego nie uzyskał żaden inny podatnik. Że tak powiem, można powiedzieć, nawet w historii Stanów Zjednoczonych. No dobrze, proszę Państwa, i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą część podstawową. Przypominam, że mamy jeszcze dodatek specjalny na Patronite i na Spotify'u. Także zachęcam widzów na tych platformach do pozostania ze mną. Państwa, przypominam też o wspieraniu na Patronite, na BuyMeCoffee.com, BuyCoffee.tu, na Suppi, na wszystkie inne sposoby. To dzięki Państwa wsparciu ten kanał może funkcjonować. Dziękuję zresztą za to, że Państwo odpowiadacie pozytywnie na ten apel. Cóż jeszcze? No i oczywiście pamiętamy Al-Kilabtan Bahu Al-Kafil At-Tasir, proszę Państwa, czyli psy szczekają. Karawana idzie dalej, ja już się z Państwem na dzisiaj żegnam i do zobaczenia do jutra o godzinie 11:30.